muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś jesteśmy w gościnnych progach u człowieka, który zajmuje się muzyką tradycyjną, jest badaczem muzyki tradycyjnej, ale zajmuje się nią w różnych wektorach, w różnych kierunkach. Także z nią eksperymentuje, choć wykonuje ją także tradycyjnie. Naszym gościem jest Antoni Beksiak. Witam
Cię,
Antku.
Dzień dobry.
Muzyka tradycyjna pojawiła się w twoim życiu. To był przypadek. Jak ty to odbierasz? Czy to była jakaś miłość od pierwszego wejrzenia?
No to chyba jednak za sprawą studiów na muzykologii warszawskiej, trzeba powiedzieć. Najpierw to były zajęcia praktyczne, warsztaty z heterofonii białoruskiej, heterofonii poleskiej, tak powinienem powiedzieć.
Czyli to nie była polska muzyka.
I ona mnie tak przygotowała na słowiańsko, no bo ta polska muzyka była obłożona dosyć dużą anatemą i źle widziana w latach 90. Ja zaczynałem studia na początku lat 90. A na początku drugiego roku studiów otrzymaliśmy kasety, na których wybrała dla nas nagrania pani profesor Czekanowska z Archiwum Polskiego Radia. Nie tylko, to były te zbiory, z których powstała płyta Grajcie Dudy, Grajcie Basy, znana także jako Polish Folk Music. Te same źródła. No i muszę powiedzieć, że już byłem na tyle dobrze właśnie urobiony przez te śpiewy heterofoniczne, że wpadłem bardzo silnie w to. I bardzo mnie to zafascynowało. Gdzieś chyba równolegle dostałem nie do końca oficjalnie kasetę z nagraniami ze zbiorów Andrzeja Bieńkowskiego. Jeszcze wtedy w ogóle nie były wydane, tylko chyba była audycja radiowa już, a może jeszcze nawet jej nie było. Ale te nagrania właśnie z Polskiego Radia i z ówczesnej Akademii Muzycznej, czy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, to było coś, co zadziałało na mnie. Dużo śpiewaków i śpiewaczek, to było bardzo, bardzo fascynujące. Też właśnie śpiew męski, którego jest w Polsce relatywnie, może nie tyle mało jest śpiewu męskiego, co jest mało reprezentowany, o tak bym powiedział. Mamy takie enklawy, prawda, Kurpie, tam Stanisław Brzozowy i właśnie Wielkopolska, to były nagrania z biskupizny śpiewaków, których też niektórych później poznałem. To no, przełamywało jakiś taki niemalże monopol śpiewu kobiet. Tradycyjny podział. Mężczyźni grają, kobiety śpiewają. No to nie było do końca prawdą, chociaż oczywiście prawdą było, że kobiety nie grały i że była bardzo, bardzo duży opór przeciwko temu w środowisku tradycyjnym. Ale te męskie śpiewy były dla mnie bardzo fascynujące. Dudy były świetne. No i oczywiście też ten tradycyjny skład skrzypce i bębenek, basy. Nie, basów tam nie było na pewno. Może był sekund jakiś. Bo basy to w zasadzie chyba się pojawiły, trochę teraz rozumiem, że przeskakujemy z tematu na temat, ale basy chyba się pojawiły głównie w tych kapelach tak zwanych rekonstruowanych. Może Klejnasa były nagrania z basami. Mhm. Aczkolwiek ja nie jestem przekonany, że one są do końca autentyczne stylistycznie.
W ogóle wcześniej miałeś do czynienia z muzyką, jak chodziłeś do szkoły muzycznej, jakoś...
Przelotnie. Chadzałem do szkół muzycznych. Była to przez chyba rok w podstawowej, przez 2 lata w szkole średniej, ale to były takie epizody, można powiedzieć. Ale głównie interesowałem się muzyką rozrywkową. Myślę, że do 17-18 roku życia to wyłącznie. Wszystkie inne rodzaje muzyki były dla mnie nudne, albo pretensjonalne, albo no, muzyka ludowa ówcześnie zwana no, była, myślę, z kategorii budzących zażenowanie, tak bym to określił.
No nie byłeś sam prawdopodobnie.
Nie byłem absolutnie w większości. Poza tym nie było żadnego, ale to żadnego kontaktu z muzyką autentyczną. Polskie radio myślę, że od czasu do czasu coś nadawało, ale w bardzo jakimś okrojonym zakresie wtedy. I nie sądzę, żebym to rozróżniał jedno od drugiego. Nie, na pewno nadawało. Nie wiem, czy ty znasz takiego twórcę, który się nazywa Zacier. Autor piosenki Jestem odpadem atomowym, ale on gdzieś na początku lat 90. nagrywał parodię audycji dwójki poświęcone muzyce tradycyjnej. I z tej parodii można wywnioskować, że ten oryginał tam był puszczany. Natomiast prawdopodobnie dla mnie wówczas był nieodróżnialny od zespołów pieśni i tańca, których oczywiście no, przede wszystkim reprezentowały PRL. Można powiedzieć w sposób jednoznaczny. Były elementem propagandy PRL-u, więc kojarzyły się jako po prostu przypisane do tego, czego no, nie chcieliśmy pod koniec lat 80. i na początku 90.
Zaraz po tym pierwszym zachłyśnięciu się muzyką tradycyjną byłeś z pierwszych ekip.
Tak, nie wiem, czy można powiedzieć, że trafiłem na ludzi, którzy zakładali Dom Tańca, ale też sam jestem jednym z członków założycieli, więc wspólnie.
Współtworzyłeś
tak. Tak, znaczy stworzyliśmy Piotr Zgorzelski, Remigiusz Mazur, Hanaj i ja scenę Korzenie, cotygodniowe imprezy w klubie Riviera Remont, które najpierw były takie, nazwalibyśmy to folkowe, a potem się przekształciły w coś na wzór biesiady, żeby zaaranżować te spotkania bez estrady i bez podziału na publiczność i wykonawców, tylko przy stołach. Takie długie stoły z ławami jak z barów piwnych, bo jakiś browar nas sponsorował wtedy. Wszyscy siedzieli razem, ludzie przynosili jedzenie. Sławna anegdota, że przychodziła taka młodzież trochę, powiedzielibyśmy, prehipsterska. Goście, którzy szukali czegoś, co było nietypowe, ale spoko. Piotrek Zgorzelski robił kwas chlebowy i w pewnym momencie zaobserwowałem właśnie, jak jeden drugiemu nalewa z tych gości i mówi: pij, to jest wiejska Coca-Cola. No więc takie były właśnie wyobrażenia. Ale te imprezy szybko się okazało, że w zasadzie się połączyły Dom Tańca i Scena Korzenie, więc myślę, że należy z perspektywy historycznej traktować po prostu jako współczynnik, składnik Domu Tańca. Zebranie założycielskie Domu Tańca, na którym podpisaliśmy deklarację, było na spotkaniu Sceny Korzenie, bo pamiętam doskonale, jak siedzimy i podpisujemy. Stałem w kolejce, pamiętam, w celu uzyskania numeru Regon. Wtedy się przychodziło o 6 rano i na mrozie, to było w grudniu, na mrozie najpierw stało na dworze, a potem taka była kolejka na takim bardzo długim rzędzie krzeseł, to się przesuwała co jedno krzesło i gdzieś tak koło 10 dostaliśmy ten numer Regon. Pamiętam, że był tam jeden z współzałożycieli, Grzegorz Ciacho-Rybacki, nieżyjący już, który przyniósł, no, jakby to powiedzieć, napitek. I tak w ten sposób uzyskaliśmy Regon.
Jak wspominasz tamte czasy, no bo to były absolutnie pionierskie.
No tak, było poczucie ogromnego odizolowania od społeczeństwa, rzeczywiście. To znaczy, myśmy byli tą grupą, tam do Domu Tańca przez te parę lat pierwszych przychodziło, powiedziałbym, w różnych miejscach były te imprezy, do 100 osób i to były zawsze te same osoby. Na pewno byliśmy traktowani jako absolutni odstrzeleńcy. Nikt się tym nie interesował. Andrzej Bieńkowski wtedy mówił, że dla niego, że pojawiło się zainteresowanie, bo on wspominał, że przedstawiał jakichś muzykantów, na pewno to jest w którejś z jego prac, w latach 80. na spotkaniu podziemnym Solidarności i że ci muzykanci zagrali i po prostu mówił, że to była ściana jakiegoś niezrozumienia i takiego zdziwienia, coś, co to w ogóle może być. Także dla niego już byliśmy tym zwiększeniem zainteresowania, no ale rzeczywiście było to bardzo, ale to bardzo wąskie grono.
Andrzej Bieńkowski, czyli wybitny badacz i rejestrator ostatnich muzykantów z 80-tych, 90-tych lat.
Tak, w 80-tych latach zaczynał, tak, tak. No i na pewno ojciec chrzestny. Właściwie dwie takie osoby się wymieniało jako ojców chrzestnych tego ruchu, czyli Andrzeja Bieńkowskiego i Piotra Daliga. Andrzej Bieńkowski dysponował swoimi absolutnie unikalnymi nagraniami, a Piotr Dalig wówczas dysponował archiwum w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk i no, udzielał go zainteresowanym w odróżnieniu od tego, co się potem zaczęło tam dziać. Było coraz trudniej. Ja zresztą prowadziłem audycję radiową i to też była ciekawostka. Zgłosiłem się do rozgłośni harcerskiej, która wznowiła działalność z pomysłem prowadzenia audycji o muzyce wsi, o muzyce ludowej, wówczas tak się mówiło. I nagrania właśnie, nagrań mi użyczał Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. A do tego czytaliśmy z moim kolegą, aktorem z operetki warszawskiej, właśnie. No, najpierw razem, potem już byłem tylko ja. Właśnie ludowe z rozmaitych zbiorów. I chyba to się dlatego zostało tam zaakceptowane, wbrew zupełnie temu, co w rozgłośni harcerskiej, chociaż ona oczywiście zawsze starała się mieć różne niszowe gatunki i style, bo po prostu oni zobaczyli tą propozycję i stwierdzili, no nie, czegoś takiego to na pewno jeszcze nie było. Po pierwszej audycji, w której czytaliśmy jakieś sprośne fraszki, zadzwonił ktoś podając się za władze kościelne z awanturą. Czy to prawda, czy naprawdę to były władze kościelne, czy to był jakiś dowcipniś, nie wiadomo.
Chwilę później trafiłeś do pierwszego składu
Kapeli Domu Tańca.
Kapeli Domu Tańca.
No tam mniej więcej wtedy, to było 94 pewnie rok, może piąty. Skład chyba pierwszy albo drugi z Piotrkiem Zgorzelskim, no i oczywiście Januszem Prusinowskim. Trzeba pamiętać, że sytuacja była o tyle kłopotliwa, że Janusz był jedynym muzykiem dostępnym, który grał na skrzypcach mazurki.
Młodego pokolenia.
No dostępnym w ogóle, to znaczy będącym w Warszawie, bo można było oczywiście ściągnąć kogoś ze wsi i to robiliśmy, ale to były już specjalne wydarzenia. No trudno było mieć warsztaty co tydzień z taką osobą. A drugą taką osobą był Witek Broda, który mieszkał na Mazurach i co więcej, chyba tak mogę powiedzieć, kontestował.
Mhm. Więc Janusz Prusinowski i Witold Broda to są świetni skrzypkowie grający muzykę tradycyjną.
Więc to było o tyle no, w pewnym sensie trudne, że w zasadzie nie było żadnego wyboru. Jeżeli była impreza i nie można było sobie pozwolić na przyjazd kogoś spod Radomia, co miało inne, różne, budziło różne inne trudności, nie tylko finansowe, no to był to Janusz.
A muzykanci chętnie odpowiadali na wasze zaproszenia wtedy?
Po pierwsze trafialiśmy jednak i polecano nam też głównie muzykantów czynnych, a muzykanci czynni to byli muzykanci, którzy funkcjonowali w nurcie państwowego folkloryzmu, co miało swoje zalety i miało swoje wady. Po drugie, oni myślę przyjeżdżali w charakterze członków zespołu regionalnego. Nie mieli do końca świadomości, że my szukamy czegoś innego. I to nie zawsze w związku z tym dawało się, no staraliśmy się oczywiście, to można powiedzieć, że jeden z najważniejszych w ogóle aspektów tej działalności to była próba dotarcia z pewnym przekazem, że my próbujemy odtworzyć w jakimś stopniu, nie odtworzyć w znaczeniu muzealnej rekonstrukcji, tylko w znaczeniu jakby pewnego społecznego wydarzenia te zabawy wiejskie, które się skończyły kilkadziesiąt lat wcześniej, zazwyczaj w 50-tych, 60-tych latach. Idea domu tańca to były izby wynajęte przez gospodarza albo tam zaproponowane przez gospodarza na zabawę na wsi, więc to jest, stąd jest słowo w ogóle dom tańca z węgierskiego ruchu. No i myśmy chcieli takie właśnie imprezy robić, czyli coś, co jest jak najpodobniejsze do tego, co się działo kiedyś na wsi. Oczywiście historia domów tańca odrębna sprawa. Więc ja myślę, że było sporo niezrozumienia wzajemnego, ale też potrafiło nagle zaiskrzyć. Chyba przyjazd właśnie tej grupy z biskupizny, drugi czy trzeci, Franciszek Pecold grał na dudach wtedy. No to po prostu był tak fenomenalny jakiś kontakt międzypokoleniowy i oczywiście dzięki tym ludziom, którzy mieli jakieś absurdalne poczucie humoru i absurdalną zdolność do tworzenia sytuacji, w których wszyscy po prostu... Pamiętam, że Remek Mazurhanaj wspomniany powiedział mi, wiesz co, mało się nie posikałem. W ogóle ten kontakt międzypokoleniowy był, pamiętam, wtedy dla mnie odkryciem. Przypominam sobie, że myślę, że jako dwudziestokilkulatek byłem raczej wykształcony w tym środowisku buntu nastoletniego, tak, starzy, z Gredy, no jak można się dogadać z kimś, kto ma 60 lat, no nie da się, po prostu niemożliwe. Takie było, myślę, dominujące przekonanie wśród młodzieży. I pamiętam, że siedzimy sobie właśnie w Rivierze, tam był pokój wynajęty dla tych muzyków z panem Jańczakiem Dudziarzem, chyba, tak, z biskupizny. I już wszyscy przysypiają, impreza się kończy i ja tak sobie uświadamiam, że ja mam 20 lat, on ma 80 i mamy po prostu tak świetną jakąś komitywę. I to jest, że to jest moje nowe odkrycie życiowe, że można, że to jest możliwe, że to jest mój kumpel jakiś.
Jakże mnie jechał koło miasteczka, wyszła tam do mnie ładna dzieweczka. Jakże mnie jechał koło miasteczka, wyszła tam do mnie ładna dzieweczka. Wyszła ona w pięknym stroju, wołała mnie do pokoju. Ta moja dzieweczka jedyna, wyszła ona w pięknym stroju, wołała mnie do pokoju. Ta moja dzieweczka jedyna. Ja i się pytał, co ona chciała, a ona mi zaraz buzi podała. Ja i się pytał, co ona chciała, a ona mi zaraz buzi podała. Lewe łeczko przymrużyła i do mnie się przytuliła. Ta moja dzieweczka jedyna.
Kto jeszcze przyjeżdżał wtedy, bo mówiłeś o biskupiźnie?
No jest cały spis tych imprez, bo wydawaliśmy w ogóle gazetkę, taką broszurkę co tygodniowo. Było oczywiście trochę muzyków z okolic tego obszaru badań Andrzeja Bieńkowskiego, no bo on ich też nam polecał. Na pewno był Józef Zaraś, nie pamiętam dokładnie w którym miejscu. Na pewno był Stanisław Stępniak, który zresztą niedługo później chyba wystąpił w Telewizji Polskiej z Markiem Bilińskim w duecie. Także już stawał się, można powiedzieć, postacią medialną. To oczywiście tak przykładowo mówię zupełnie. Było trochę muzykantów z okolic lubelskie, zamojskie. Było sporo z Podkarpacia i no, tych wszystkich obszarów od Rzeszowskiego po aż Śląsk. Kapela z Pszczyny z jednej strony, no, a z drugiej to tam jakieś rzeszowskie, nie pamiętam dokładnie. Pamiętam taką kapelę Szewców z Zapolednika, ale dokładnie gdzie to jest, przyznam, że nie, umknęło mi. Wielkopolska na pewno. Podhala chyba unikaliśmy ze względu na pewnego rodzaju konotacje, ale może nie, może ktoś był. No takie obszary, na których było relatywnie łatwo znaleźć aktywnych muzyków. Kieleckie, kapela pana Jamioła, Wincenty Jamioł, która po prostu tak zasuwali i takie fantastyczne, mówię o tempie gry, i tak fantastyczne podziały dwójkowo-trójkowe nakładające się, że było to naprawdę odkryciem bębnista. No to tak mówię z grubsza, z pamięci, oczywiście można to sprawdzić. Mhm.
No są też nagrania z tych imprez.
Jest płyta wydana, jest archiwum nagrań. A właśnie, no to jest może interesujące, że w Rivierze Remont, w klubie Riviera Remont podjęliśmy decyzję o rejestrowaniu. To się wówczas rejestrowało na magnetofonach kasetowych, które były na stanie. I zastanawialiśmy się, jak... Ja się trochę czuję, może nie autorem wyłącznym, ale jednym z głównych tej koncepcji, jak rejestrować, żeby nie zablokować muzyków i nie odizolować ich od gości, publiczności. I pomysł był, żeby były mikrofony podwieszone i po prostu pewien obszar omikrofonowany i oni mogą się poruszać w tej okolicy. I myślę, że to też oczywiście nie jest to wtedy takiej jakości, jak można by nagrać w studio, ale pamiętajmy też o tym, że no ta muzyka często nie lubi, a śpiew chyba najbardziej, bliskiego mikrofonowania. Ze względu na to, że nie jest obliczona na mikrofonowanie w ogóle, na amplifikację. Ma sporo takich brzmień, które przy bliskim mikrofonowaniu są nadmiernie słyszalne. To jest zmora festiwali, gdzie się wstawia mikrofon śpiewaczce przed sam nos i nagle w głośnikach bardzo brzydko brzmi jej głos, który jest obliczony na to, że się go słucha z odległości paru metrów. To jest to absolutne niezrozumienie przez ekipy nagłośnieniowe i niestety powszechne, no ale nie ma ekip nagłośnieniowych, które się poświęcają tej muzyce, a jeśli są, to nie są zapraszane na duże festiwale. Dudy nagłaśniane jednym mikrofonem z przodu, mimo że bas gra z tyłu. W ogóle nie słychać burdonu. Ale poza tym ci muzycy, to jest dużo o tym można mówić, są przyzwyczajeni do ruchu. No. Nie są przyzwyczajeni do tego, że stoją w miejscu przed samym mikrofonem, więc od razu się robi absolutny chaos.
No to nie jest filharmonia po prostu.
No zupełnie i trzeba mieć tego świadomość. Pamiętajmy o tym, że muzyka popularna przeszła ogromną przemianę w związku z pojawieniem się techniki nagraniowej i zmieniła się w taki sposób, żeby można było ją nagrywać z bliska, zwłaszcza jeśli chodzi o głos. Nagrania śpiewaczek bluesowych z lat 20. jeszcze są takim głosem, który mógłbyś porównać do śpiewu tradycyjnego w Polsce, czyli takim, który ma być donośny, słyszalny z odległości. Potem się to zmieniło całkowicie i zaczęto śpiewać tak, żeby niuanse były dobrze rejestrowane przez mikrofon. O tym zresztą są prace naukowe, który jest relatywnie blisko. Mówię relatywnie, no bo to może być nawet metr odległości, ale nie na końcu sali. Tylko śpiew klasyczny pozostał, śpiew operowy pozostał w tym sposobie śpiewania, który ma być słyszalny na końcu w La Scali na balkonie. To są ogromne przemiany, a muzyka tradycyjna oczywiście tych przemian nie przeszła, a jednocześnie była w pewnym momencie poddawana nagłośnieniu, no i czasami efekty były bardzo niedobre. Pamiętam jakieś zabawy z harmonią czy akordeonem z przystawką i jeszcze z jakimś bardzo złym sprzętem, już w latach tam, nie wiem, 2000 czy 2010. No i naprawdę to, co się wydobywało z tego głośnika, to była jakaś miazga zupełna, na co myślę ludzie w swoim czasie na wsi nie zwracali uwagi, bo ich tak fascynowało, że to jest głośne i że to jest coś nowego. Tak jak, prawda, harmonia i akordeon, jak się pojawiły, to były fascynujące przez to, że można grać wiele dźwięków naraz. I nie zwracano uwagi na to, czy coś się traci. To tak samo myślę, że jak się pojawiało nagłośnienie, to niezależnie od tego, jak źle brzmiało, to było fascynujące, bo było głośno i było, można było walnąć. Jak to powiedział ktoś kiedyś na wsi, będziemy ładować.
Na pewno ładował Jan Gace, jak używał swojego głośniczka, tak?
I... No wiesz, o co chodzi, tak?
No tak, musiał być troszkę bardziej słyszalny przy harmonii i miał ku temu wreszcie okazję.
Tak, ale sposoby. Oczywiście to jest z tym, że to można zrobić w sposób niestety już wtedy kosztowny, bardzo ze smakiem. No a może być tak, że jest taki trochę rzęch, byśmy powiedzieli, dźwiękowy. I niestety no myślę, że trudno mi robić z tego muzykantom zarzut. Tym bardziej, że na pewno była bieda i był dostępny najtańszy możliwy sprzęt. Nieprzystosowany w ogóle do tych instrumentów, przystawki gitarowe. Ja pamiętam zresztą jakieś wesele z lat chyba 80. Na wsi. Takie, no nie wiem, myślę, że to była technicznie epoka lat 70. Jakieś organy elektryczne, gitary, gdzieś tam akordeon przy stole. Zresztą nawet na koncertach rockowych w latach 80. jakość brzmienia była fatalna i myślę, że dużo ludzi ma jakieś ubytki słuchu z tego powodu. Dużo zespołów o tym pisało. To było kompletnie poza horyzontami jakby polskiego życia muzycznego, a myślę, że na wsi było jeszcze dużo gorzej.
Z tych wszystkich regionów najbardziej albo bardzo znacząco w twoim sercu zapisała się biskupizna i poświęciłeś jej później wiele lat swojej działalności takiej organizacyjnej też, ale myślę, że tam cię ciągnęło po prostu, nie? Właśnie to jest, Dudy,
tak, to
Kraina nie wiem, Kozła.
Czy to jest wybór, o którym bym powiedział, że to jest lepsze? Mogę trudno mówić w takich kategoriach. Po prostu rzeczywiście było tam coś ze względu, myślę, na ten śpiew i na to, że Dudy mnie zafascynowały, co mnie bardzo wciągnęło. Jeszcze tak drugim takim regionem był Beskid Śląski, aczkolwiek tam bardziej badawczo jeździłem. To także też Dudy.
Ale też ze względu na Dudy.
Też ze względu na Dudy, też ze względu na męski śpiew. Myślę, że ten Beskid Śląski również ze względu na taki, do pewnego momentu, ja tam się bardziej znałem ze starszym pokoleniem, brak nieinteresujących mnie cech góralszczyzny, takiej, jak to nazwijmy, sceniczno-turystycznej. Aczkolwiek tam też nastąpiła zmiana właściwie całego stylu muzycznego, no ale to już poza tą rozmową. W każdym razie, no tak, Wielkopolska, bo zaczęliśmy tam organizować tabory domu tańca. Najpierw tabory domu tańca, a potem tabory po prostu robione miejscowymi siłami, czyli to był taki trochę eksport pomysłu, eksport know-how, który był o tyle potrzebny, że jak zaczęliśmy, ja tam zacząłem jeździć w latach 90., ale jak trochę zintensyfikowaliśmy, mówię w liczbie mnogiej, bo to głównie z Grzesiem Majdackim, te wyjazdy właśnie w celu zrobienia czegoś tam, no to nie było w ogóle praktyki tańczenia do tej muzyki. Po prostu ona była czysto pokazowa. I rzeczywiście ten model wielkopolski, myśmy jeździli na biskupiznę, to jest mikroregion, tam kilkanaście wsi, czy w najlepszym razie kilkadziesiąt, zależnie od interpretacji. Notabene właśnie redaguję książkę o Podkoziołku Krzysztofa Polowczyka, więc właśnie dokładnie temat, czy to było kilkanaście, czy kilkadziesiąt wsi, tam jest rozważany i gdzie się kończy biskupizna. Ale na całej Wielkopolsce ten model podtrzymania tradycji czy kontynuacji tradycji zupełnie się przeszedł w stronę sceniczną. Też trochę szkolną, akademicką, no bo w Zbąszyniu jest szkoła muzyczna, która uczy gry na koźle. I jak przyjechaliśmy, to z naszym wkładem, mam nadzieję wartościowym, no tak mówią, było to, żeby po prostu namówić ich, żeby przywrócili praktykę tańca towarzyskiego do melodii tradycyjnych. Mhm. Było to dosyć w ogóle ciekawe, na przykład porównanie tego z Podhalem, gdzie jednak ta tradycja oczywiście też w jakimś wycinku była żywa. No na przykład po tańcówkach, nie nazwalibyśmy to zabawach disco polo, można było usłyszeć, że młodzi ludzie śpiewają pieśni biskupiańskie, no manierą kibiców piłkarskich. Nie mogę im oddać zbyt dużych, ale znają. Melodie znają, teksty znają. Więc to było z jednej strony żywe, a z drugiej strony przyjeżdżało się na festiwal kultury wielkopolskiej i tam nikt nie tańczył do Dud. Te Dudy były pokazane na scenie, odegrane 3 kawałki, a może 7, a wszyscy siedzieli przy stołach z kiełbasą bardzo dobrą, a potem wjeżdżały parapety i była potańcówka. Także to trochę nam się udało oczywiście bardzo punktowo i bardzo wybiórczo zmienić. I myślę, że dlatego te miejscowe siły podjęły pomysł organizowania tych corocznych taborów, ale oczywiście to tak może brzmi, jakby tutaj mędrcy z Warszawy przyjeżdżali. No wszystko to było dzięki temu, że jednak było mnóstwo tych miejscowych, zarówno starszego pokolenia do pewnego momentu, trochę takiego pokolenia jak pani Anna Huda, czyli no już nie, muzykanci byli starsi od niej zdecydowanie, ci, którzy grali jeszcze w sytuacjach weselnych, ale dzięki rodzinnym tradycjom świetny repertuar śpiewaczy. Matka, babka i tak dalej. Mm-hmm. To się też często zdarza, tak, że tam o pokolenie młodsze są śpiewaczki niż ostatni skrzypkowie w wielu regionach. No ale też dzięki temu, że właśnie tam się pojawili młodzi ludzie, którzy to bardzo jednak fajnie podchwycili, nie tylko w ten sposób taki estradowy i uproszczony. Taki właśnie no, jako produkt turystyczny, można by powiedzieć. Czy produkt nawet, ja bym powiedział, produkt tożsamościowy, można użyć takiego słowa. Coś, co świat jakby zapewnia to poczucie tożsamości, ale już jest tylko no, pewnego rodzaju uproszczonym artefaktem kulturowym.
Ale w Krobi i w okolicach już można potańczyć, tak?
To już okazjonalnie.
Okazjonalnie znaczy, no, tak, można tak, pojechać na tak, zabawę, nie tak, tylko w czasie taboru.
Nie, nie tylko. No właśnie organizowane są te okresowe tam podkoziołki, Andrzejki i tak dalej. Krzysztof Polowczyk, który jest dudziarzem i tamtejszym Spiritus Movens, no jest też kierownikiem zespołu regionalnego, więc oczywiście oni jeżdżą również przedstawiać. Ja nigdy nie byłem fanem pokazywania tańców tradycyjnych na scenie czy na estradzie. Uważam, że to jest trochę sprzeczne z samą zasadą. To nie są widowiska w założeniu. Oczywiście no, zawsze była jakaś publiczność. Jedni tańczyli, drudzy patrzyli i podziwiali. Ale robienie z tego widowiska to jest proszenie się żeby to się przekształciło. Nie, no przekształciło w coś innego. No przekształciło w Mazowsze. Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. I oczywiście to nie jest zarzut do zespołu z Domachowa i okolic. Ale, bo rozumiem, że jest zapotrzebowanie, no to dlaczego nie jeździć? Natomiast no jakby koncepcja naszych działań Domu Tańca była taka, żeby właśnie pokazać, zorganizować to w inny sposób. I tu myślę, że się świetnie to udało całemu temu ruchowi, bo pamiętam, że w książce pani profesor Czekanowskiej Polish Folk Music, to się chyba też nazywa, tak jak ta płyta, która była pisana gdzieś na przełomie lat 70. i 80. Tam jest mowa o tym, że te interakcje, które właśnie zachodziły na zabawach między śpiewakami, tancerzami, muzykami, prześpiewywanie, dialog, ona chyba używa sformułowania zakończyły się i są nie do odtworzenia, czy nie do podtrzymania. I powiedziałbym, że ruch domów tańca w Polsce udowodnił, że to nieprawda. Przez między innymi jakieś warsztaty przyśpiewkowe i mnóstwo takich działań, że ta najbardziej chyba jakaś taka w pewnym sensie fascynująca część tej kultury, czyli właśnie interakcja jest, można ją przenieść do współczesności. Mhm. No oczywiście dzięki, nie wiem, paniom z gałek rusinowskich, śpiewaczkom,
Zawsze dzięki tym, którzy wykonują tę muzykę.
No tak, którzy jeszcze reprezentowali tak. I właśnie temu, że śpiewacy no siłą rzeczy zostawanie skrzypkiem w pewnym momencie stawało się całkowicie bezsensowne, bo nie było zapotrzebowania. Zostawanie śpiewakiem, czy kimś, kto śpiewa, no, nie śpiewakiem zawodowym, no zawsze można było, prawda? Jeżeli ktoś miał ku temu talent i zamiłowanie, no to i dlatego są ci śpiewacy jednak młodsi, chociaż ja muszę powiedzieć, że, właściwie to nie jest chociaż, ale muszę powiedzieć, że jak w latach, w połowie lat 90. mówiło się, no że chyba Andrzej Bieńkowski stwierdził, że tak skrzypkowie, najmłodsi skrzypkowie są urodzeni około roku 1930. Więc jakby ta cezura, ze względu właśnie na to, że kiedy już uczyli się grać, to już przez zapotrzebowanie znikało. Więc ta cezura wydawała się bardzo taka no niekorzystna dla nas. A teraz mamy rok 2025 i okazuje się, że trochę tych muzykantów młodszych jednak gdzieś tam uchowało, bo właściwie wykształciło tych, którzy już zaczynali grać no, w sytuacjach, kiedy w zasadzie nie było, rozumiem, zapotrzebowania. Ty zresztą pewnie więcej o tym wiesz. Cały czas widzę, że jacyś skrzypkowie wiejscy urodzeni w latach 40., nie wiem czy 50., to już chyba nie.
No chyba już takie pojedyncze.
Tak, pojedyncze osoby, ale wydawało się, że to jest po prostu no, zasada żelazna. Nie ma młodszych, bo ten człowiek musiałby się nauczyć grać na skrzypcach dla przyjemności własnej. No a skrzypce stały się symbolem dawnej biedy, więc zostały po prostu... No
często ci skrzypkowie zaczynali od innych, ci właśnie młodsi z lat 40-tych, 50-tych zaczynali od innych instrumentów i skrzypce były ich drugim instrumentem.
Rozumiem.
Tak jest bardzo często. Zapytać o twój kierunek działań związanych z muzyką alternatywną, z muzyką, która przejmuje muzykę tradycyjną, ale zupełnie gdzie indziej są położone akcenty. Mówię o twoim elektrooberkowym składzie, nie w te, który mam przyjemność współtworzyć. Skąd ta myśl się wzięła?
No to jest pytanie, na które pewnie jest wiele odpowiedzi, ale na pewno jeden z impulsów to była myśl o tym, jak to zrobić w taki sposób, żeby nie patrzeć na muzykę tradycyjną powierzchownie i zrozumieć ją do głębi i w ten sposób wykorzystać, ponieważ miałem wrażenie, że i do dzisiaj mam, że jest ogromna większość muzyków, którzy się tą dziedziną zajmują, patrzą na muzykę wsi jako na kwiatek do kożucha, że tak powiem. Oczywiście o tym dużo, na ten temat się dużo wypowiadałem i mam bardzo dużo przeciwników, którzy uważają, że się mylę, ale no, takie jest moje przekonanie, poparte latami studiów. Więc myśl o zespole, który potem został nazwany zresztą przez Maćka Filipczuka Niewte, to była myśl, jak przekształcić tę muzykę pod wpływem pewnych zjawisk muzyki współczesnej, popularnej, czy może awant-popowej bardziej, tak żeby zachować jak najwięcej jej charakterystycznych cech, żeby ich nie stracić. Przede wszystkim taneczność i unikalność tych rytmów i taki, no powiedzielibyśmy może etnograficznie etnos, coś co decyduje o tym, że te rytmy są inne niż gdziekolwiek indziej na świecie. Czyli nie szukałem podobieństw, a szukałem różnic. No i też zastanowienie się, w jaki sposób można by z tego twórczo wysnuwać konsekwencje, jakby tworzyć językiem w dużym stopniu osadzonym, czy w znacznym stopniu osadzonym w tradycji mazurkowej. Improwizować, tak jak zresztą mamy do czynienia z pojedynczymi przykładami improwizatorów w nagraniach archiwalnych, no, sławny Józef Kędzierski z Rdzuchowa, z mikroregionu kajockiego, chociaż on jest w pewnym sensie wyjątkiem, ale improwizować tak, żeby wykorzystywać zasób, nazwijmy to, języka muzycznego, tego stylu mazurkowego.
Nie zdążymy o wszystkim porozmawiać, o wszystkich twoich nurtach, kierunkach działalności, ale chciałem cię zapytać, jak postrzegasz to, co dzieje się dzisiaj w środowisku Inkrudo z perspektywy
30 lat.
30 lat, tak.
No na pewno nastąpił taki przyswojenie tej tradycji i jest dużo muzyków, którzy świetnie grają tę muzykę wiejską, czy kiedyś wiejską, polską, co jest uważam w ogóle jakimś wspaniałym osiągnięciem polskiej kultury. No, coś, co należało do niej i zostało zaprzepaszczone, uzyskało swoich kontynuatorów. No po prostu, kurczę, to jest, powinniśmy to świętować, moim zdaniem, regularnie. Są ludzie, którzy się naprawdę dobrze tego nauczyli i teraz uważam, że jest moment, zresztą zespół, w którym obaj gramy, czyli Niefte jest tego przykładem, uczestniczymy w tym czynnie. Teraz jest ten moment, żeby właśnie można było to rozwijać i że to się zmienia, bo to oczywiście, że się będzie zmieniać, wbrew przekonaniom, że jest to próba tylko sklonowania tej oryginalnej muzyki wiejskiej, co zresztą jest pod wieloma względami niemożliwe. W pewnym zakresie niemożliwe, no bo ludzie nie żyją w tej sytuacji społeczno-ekonomicznej i społeczno-kulturowej, w której żyli. To nie jest dokładne odtworzenie, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, poznać i zacząć praktykować ten styl, co myślę, że już się naprawdę stało. Jest dużo świetnych muzyków i to daje szansę na rozwój. Bo jak się brało za to, nie rozumiejąc tego, to nie powstaje
nic wartościowego.
Nic wartościowego. Czy powstaje coś wartościowego, ale w zupełnie innej dziedzinie. Natomiast twierdzenie, że jest się kontynuatorem, jest po prostu fałszywe. No. Nie, jeżeli nie zrozumiałeś tego, co kontynuujesz, to nie jesteś kontynuatorem. No, przykro mi.
Czego brakuje temu środowisku teraz?
Myślę, że to, co by się przydało, to więcej takiej refleksji na temat wartości w tej muzyce, recepcji, jak to się mówi w teorii kultury, w której no, wypowiadamy się na temat tego, co jest wartością artystyczną. Bo zdarza się tak, że, czy może powiedziałbym, że dominuje takie podejście, że każdy, kto gra mazurki w miarę sprawnie, to znaczy, że już graje i nie ma wątpliwości, że może być gwiazdą w jakimś lokalnym sensie, lokalną gwiazdą, a publiczność po prostu nie do końca się orientuje, czy on gra dobrze czy niedobrze. Brzmi to może jakoś tak apodyktycznie, ale chodzi po prostu o powstanie warstwy odbiorców, która się dobrze zna na tej muzyce. To są wszystko procesy, to wszystko trwa i myślę, że za mało tej refleksji, za mało chociażby recenzji, które naprawdę skupiają się na tym, że są lepsi i gorsi muzycy. I też myślę, że są osoby, które by były w stanie takie recenzje pisać, ale nie chcą, bo żeby nie nadepnąć na odcisk, to cały czas są małe środowiska. Taki rodzaj przyswojenia w sensie na poziomie odbiorców, na poziomie publiczności i wykształcenia pewnych hierarchii artystycznych, no bo nie da się ukryć, że są w każdej dziedzinie lepsi i gorsi muzycy. I to oczywiście niekoniecznie znaczy, że mniej ćwiczyli czy więcej. No bo tak to niestety wygląda. Talentu się nie zastąpi ćwiczeniami. Mimo tego, że niektórzy tak twierdzą, że to jest głównie ćwiczenie, ale nie zgadzam się z tym. Myślę, że jest trudno się zorientować, wchodząc w ten, jako nowy słuchacz w ten świat, co jest warte słuchania, o tak bym powiedział. Rzeczywiście warte słuchania, a nie tylko dlatego, że jest modne, czy że ten ktoś jest najbardziej widoczny. Oczywiście tak bywa w różnych dziedzinach muzyki, ale tutaj jeszcze po prostu jest to stosunkowo świeże zjawisko i dlatego jest to pewien deficyt. Mhm.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Polecam.
Bardzo mi miło.
Bo wiem, że starasz się wypełnić tę lukę.
No,
polecam twoje teksty.
W stopniu, dziękuję.
Polecam też muzykę. Antek Beksiak był dzisiaj naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.